Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo gorąco i serdecznie witam i pozdrawiam widzów telewizji TVAM, słuchaczy Radia Maria. Rozpoczynamy nasze dzisiejsze rozmowy niedokończone. Temat naszego spotkania: informatyzacja Polski. W studiu telewizji TVAM minister Marek Zagórski, minister cyfryzacji. Szczęść Boże, panie ministrze, witam bardzo serdecznie. Dzisiaj bardzo ważna konferencja, także w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej. Przedsiębiorczość w Polsce. Nowe perspektywy rozwoju, nawiązując do tego ważnego wydarzenia i spotkania, w którym pan minister brał także udział. Dzisiaj raczej ciężko mówić o rozwoju przedsiębiorczości, jeżeli się nie weźmie pod wzgląd także tego szerokiego wymiaru funkcjonowania w świecie wirtualnym, cyfryzacji, także dostępu do nowych technologii.
Tak, ja dzisiaj o tym mówiłem, zresztą w ogóle sama idea konferencji bardzo, bardzo ciekawa. Wpisuje się w ogóle w naszą potrzebę dyskusji z przedsiębiorcami o tym, taką generalną w ogóle, jak kształtować prawo, jak wspólnie rozwijać gospodarkę, no ale także dyskusji, której celem jest podnoszenie świadomości, także przedsiębiorców. Dlatego, że tak jak ojciec redaktor powiedział, jesteśmy w takim momencie, w którym gospodarka światowa zdecydowanie przestawia się na gospodarowanie danymi. Znaczy tutaj głównym, mówi się czasami, że takim paliwem dla nowoczesnej gospodarki są dane. Co jest dosyć istotne chociażby w kontekście tych dyskusji w Komisji Europejskiej mówiącej o tym, że mamy mieć neutralność klimatyczną, więc musimy, o tym dzisiaj słusznie ojciec dyrektor mówił i to było bardzo cenne, bo mówił o tym, że musimy znaleźć jakąś alternatywę. Musimy znaleźć jakąś alternatywę dla naszej gospodarki. Tą alternatywą bez wątpienia jest cały ten sektor nowoczesnych technologii i musimy się do tego przygotować. Musimy przygotować do tego zwłaszcza małe i średnie przedsiębiorstwa. Bo nieuwzględnienie tych wielu aspektów, będzie jeszcze okazja, o tym będziemy mówić, wszystkich aspektów związanych z nowoczesnymi technologiami w funkcjonowaniu firm, uwzględnienie faktu, że mamy internet, z którego korzystają przedsiębiorcy, ale też klienci, to wszystko powoduje, że może spowodować, że jeżeli nie pójdziemy do przodu, jeżeli nie będziemy szli równo przynajmniej z tymi najbardziej rozwiniętymi gospodarkami na świecie, ale dobrze by było ich jeszcze wyprzedzać, no to po prostu zatrzymamy się i nie będziemy się rozwijać w taki sposób, na jakim nam zależy i do czego Polacy są generalnie zdolni. Więc o tym była dzisiaj dyskusja między innymi i myślę, że ona była bardzo, bardzo cenna i owocna i też dużo było pytań. O dziwo, bo jeżeli na takiej konferencji jest wicepremier, był premier Sasin, była minister Emilewicz, więc ja mam takie zawsze poczucie, że te tematy cyfrowe schodzą gdzieś na dalszy plan, bo góruje polityka. Dzisiaj tak nie było.
I mamy okazję także w studiu jeszcze porozmawiać właśnie na te tematy bezpośrednio związane z pana resortem. Kodeks cyfrowy, panie ministrze, i ogromne także wyzwania, które przed pana resortem stoją, bo tak jak powiedzieliśmy, świat goni, a my chcemy nawet wyprzedzić niektóre kraje.
Tak, no to jest taka idea, ona wiąże się z tym, dzisiaj zresztą też o tym przedsiębiorcy mówili, jeden zresztą z uczestników konferencji zwrócił uwagę na taki drobiazg, by się wydawał, ale taki dosyć symboliczny. Rejestr statków morskich w Polsce prowadzony jest papierowo i takich rzeczy papierowych jest bardzo dużo, ale też procedury w prawie, które funkcjonują, one powstawały w czasie, kiedy nie mieliśmy zinformatyzowanej administracji, kiedy nie mieliśmy takich możliwości, jakie dzisiaj mamy i wiele tych procedur nie uwzględnia faktu, że można coś zrobić inaczej, szybciej, sprawniej. W związku z tym musimy dokonać zmiany prawa. Ja powiem o jednym przykładzie, takim drobnym, który może zobrazuje o co nam chodzi, mówiąc o zmianie prawa i myśleniu o tym prawie. Ten przykład dotyczy możliwości głosowania korespondencyjnego przez osoby niepełnosprawne w wyborach. Więc taki fakt należy zgłosić do, no na końcu do urzędu gminy. Ale robi to się za pośrednictwem komisarza wyborczego. Czyli obywatel, jeżeli korzysta, chce skorzystać z usługi elektronicznej, musi wysłać wniosek elektroniczny do komisarza wyborczego, a komisarz wyborczy przesyła go do właściwego urzędu gminy. Jak zaczęliśmy nad tym pracować właśnie w wersji elektronicznej jeszcze przed wyborami do parlamentu, przed wyborami samorządowymi w ogóle, nad taką usługą, okazało się, że nie ma tak naprawdę żadnej możliwości, żeby ten proces przebiegł elektronicznie przez cały czas. Dlatego on się zatrzyma na komisarzu wyborczym, a potem już dalej będzie musiał być papierowy, bo te systemy są ze sobą niekompatybilne. Przy czym rola komisarza wyborczego w tym procesie jest żadna tak naprawdę. Czy no, jakby ma przeciwdziałać ewentualnie jakimś masowym oszustwom, ale to można skontrolować na zupełnie inny sposób. Więc żeby to zrobić, musieliśmy troszeczkę zaufać wszystkim w tym procesie i ten wniosek od razu kierowaliśmy do komisarza i do gminy. Licząc na to oczywiście, że to na koniec i tak musi trafić do gminy, ale przynajmniej gmina będzie przygotowana i zdąży ten proces obsłużyć. Mówię o jednym bardzo małym wycinku naszej rzeczywistości, bardzo drobnym, ale takich rzeczy mamy co chwila. One powodują, że wykonujemy bardzo wiele czynności i jako administracja, i jako obywatele, i jako przedsiębiorcy, które dzisiaj już kompletnie są niepotrzebne, bo wiele z tych informacji, których dzisiaj się wymaga w różnych procedurach, państwo po prostu ma. I chodzi tylko o to, żeby tworząc usługi, tworząc rozwiązania, tworząc przepisy, robić to wiedząc, że to się dzieje. To jest tak na przykład, kiedyś mieliśmy w ogóle kulturę zaświadczeń, o tym też dzisiaj tam rozmawiałem z przedsiębiorcami podczas tej konferencji, którzy już zapomnieli, że była kultura zaświadczeń, że trzeba przynosić zaświadczenie z każdego urzędu. Zmieniliśmy to już na tyle dobrze, że nie ma przynajmniej w większości przypadków zaświadczeń, są wymagane oświadczenia po to, żeby to zweryfikować, ale tak naprawdę nawet te oświadczenia nie są potrzebne, bo w absolutnie wielu przypadkach administracja te dane, te informacje posiada i można by z tego skorzystać. Więc mówiąc o zmianie prawa, mówimy o tym, żeby uwzględnić fakt, że mamy nowoczesne technologie. Prawo nie powinno przeszkadzać w ich stosowaniu, tam gdzie ono służy obywatelowi, ale to jest tak, że przegląd procedur występujących w różnego rodzaju przepisach, by sprawdzić, czy te oświadczenia, zaświadczenia, decyzje, które są wydawane w wielu przypadkach, one mają w ogóle jakikolwiek dzisiaj jeszcze sens, skoro to wszystko może się odbywać w tak zwanym back office, w tle, obywatel tego nie musi widzieć, nie musi się z tym męczyć. Możemy w ten sposób cały ten proces usprawnić, oszczędzając czas obywatelom, także pieniądze administracji, bo wtedy zwalniamy trochę czas, który poświęcamy, mogą urzędnicy poświęcić na zupełnie inne zadania, a tych zadań jest rzeczywiście cały czas dużo.
Panie ministrze, wspomniał pan w przykładzie o wyborach. Myślę także o systemach informacyjnych. Wybory samorządowe to ogromne wyzwanie, najtrudniejsze wybory. Nie tak dawno przeżywaliśmy wybory do naszego parlamentu. No i system zafunkcjonował.
Tutaj w ogóle zafunkcjonowały dwa systemy, bo pierwszy zafunkcjonował system liczenia głosów, w którym Państwowa Komisja Wyborcza, jeszcze pamiętamy 4-5 lat temu, jakie były z tym problemy, jak to długo trwało, jakie to wiązało z niosłosową emocje, to po pierwsze tutaj już jest duża sprawność, ale też chcę zwrócić uwagę, że w tym procesie, przed tymi wyborami, to bardzo istotne, bo te usługi już działały wcześniej. Ale w tych wyborach można było, jak w poprzednich, dopisywać się do spisu wyborców i do rejestru wyborców drogą elektroniczną. I w wyborach parlamentarnych takich wniosków elektronicznych obywatele złożyli 240 tysięcy. To jest 6-krotnie więcej niż było w ogółem tego w wyborach do Parlamentu Europejskiego, więc bardzo duży przyrost. I to trafiło w większości do dużych miast. Warszawa, Poznań, Kraków, Wrocław to były te największe miasta, w których tych wniosków było bardzo dużo. W przypadku Warszawy to było 60 tysięcy wniosków. Teraz proszę sobie wyobrazić, że te 60 tysięcy wniosków trafiłoby w sposób tradycyjny. Znaczy, że te 60 tysięcy obywateli poszłoby do tych wszystkich urzędów dzielnicowych w Warszawie, nawet jakich jest 18, to się śmieję, że kolejki do niektórych urzędów okręcałyby się ze 3 razy wokół Pałacu Kultury i Nauki. I to zostało obsłużone. Oczywiście wymagało to ścisłej współpracy z samorządami, z władzami poszczególnych miast, ale to zostało obsłużone. To pokazuje po pierwsze, że uzyskaliśmy pewną sprawność organizacyjną, informatyczną także, ale to jest też dobry przykład pokazać, jak mogą rozwiązania informatyczne odciążyć urzędników, odciążyć urzędy. Ja mówię, to trafiło do tych miast na przestrzeni, praktycznie większość tych wniosków na przestrzeni ostatnich 2-3 dni, kiedy to było możliwe do składania. W przeciwnym razie ci ludzie albo by nie poszli do wyborów, albo by stanęli w kolejkach w urzędzie.
E-Urząd, to panie ministrze rzeczywiście ogromne ułatwienie. Mówimy o tym, o konieczności odbiurokratyzowania naszego życia. Chcemy funkcjonować łatwiej, świat jest w tempie, w wirze. E-Urząd ma nam pomóc, aby także wirtualnie wiele spraw pozałatwiać.
No już pomaga, znaczy to już trzeba powiedzieć, że już pomaga, bo bardzo wiele czynności, wiele spraw Polacy wykonują elektronicznie. To jest możliwe dzięki systemom, które są budowane, które są rozwijane i które już funkcjonują. I tak może nie po kolei, ale jednak kilka przykładów, jak to potem wszystko jedno z drugim się łączy. Bo to nie jest tylko kwestia załatwiania spraw online. Oczywiście bardzo ważne. Ale idąc na przykład od takiej usługi jak Twój e-PIT, którą minister finansów, za którą odpowiada, którą przygotował, no to ona całkowicie jest przykład tego właśnie też takiego myślenia o tym, jak można zmienić podejście i można zmienić procedury. Dlatego, że przez wiele lat byliśmy przyzwyczajeni do tego, że musieliśmy składać deklaracje podatkowe. Najpierw je wypełnialiśmy ręcznie, później były formularze elektroniczne, później już był system cały, ale my je składaliśmy. My jako obywatele musieliśmy to złożyć. Przy czym od wielu lat urzędy skarbowe posiadały wszystkie informacje na nasz temat. Zwłaszcza w odniesieniu do tych, którzy nie oszukują, to wszystkie mieli, a największy stres zawsze mają ci, którzy są uczciwi, żeby to wypełnić, żeby się nie pomylić, żeby wszystko było w porządku. Ci, którzy chcą oszukać, to sobie zawsze poradzą niezależnie od systemów informatycznych. I przede wszystkim powinniśmy się martwić tym i troszczyć o tych uczciwych obywateli. W związku z tym możliwość, którą zaoferowaliśmy jako rząd, możliwość no tak naprawdę nie składania deklaracji podatkowej. Przygotowanie jej całkowicie przez administrację skarbową, no i danie nam do wglądu, żebyśmy sobie to ewentualnie popatrzyli. To jest całkowita, po pierwsze, pełna elektronizacja tego procesu. To zresztą będzie w tym roku, w przyszłym roku będzie jeszcze bardziej rozwijane, będzie dotyczyło większego zakresu deklaracji podatkowych. No ale to jest usługa elektroniczna, z której wszyscy dorośli obywatele Rzeczypospolitej i skorzystali. Nawet ci, którzy nie korzystali, znaczy nawet nie chcieli tam zajrzeć, to tak naprawdę skorzystali. Taką usługą, czy takim działaniem, które też nie wiąże się z żadną czynnością, a to jest brak konieczności posiadania przy sobie dowodu rejestracyjnego dzisiaj, czy OC w samochodzie. Dlatego, że wszystkie informacje mamy w centralnej ewidencji pojazdów i służby, które muszą to kontrolować, mają do niej wgląd. Więc noszenie tych dokumentów przez obywateli, przez kierowców nie ma większego uzasadnienia, nie ma większego sensu. Oczywiście ten dokument jest potrzebny, trzeba go mieć, chociażby po to, żeby wyjechać za granicę, ale to jest takie dobrodziejstwo. W Polsce nie musimy tego robić. Zresztą było dosyć ciekawe, jak opowiadaliśmy o tym rozwiązaniu, idąc, także zapowiadając kolejne, czyli brak konieczności wyłożenia ze sobą prawa jazdy, to najbardziej tutaj protestował jeden z dziennikarzy takiej gazety wyborczej. Mi się nie mieściło w głowie, jak to? A w jakim kraju innym jest takie rozwiązanie? Trochę się podrapaliśmy po głowie? W żadnym tak kompleksowo. No ale dlaczego my nie mamy zrobić czegoś, co możemy? W związku z tym i dowód rejestracyjny, i OC już dzisiaj, bo nie trzeba tego wozić. Prawo jazdy za chwilę, jesteśmy na to gotowi. To jest kolejny przykład, kiedy tak naprawdę nie trzeba nic robić. Obywatele nic nie muszą robić, bo działa system, który państwo zainwestowało. Oczywiście włożyła bardzo wiele pieniędzy, ale to jest jeden z takich przykładów ułatwienia. Nie mówiąc o tym, że tutaj kluczem zawsze są dane, poprawność tych danych. One powodują, że jest pewność obrotu. Jeżeli mamy poprawnie zbudowaną centralną ewidencję pojazdów, to później transakcje, obrót samochodami, innymi pojazdami jest bezpieczniejszy także dla obywateli, dla przedsiębiorców. To wszystko działa po prostu lepiej. No ale także jest cała sfera, o której ojciec dyrektor powiedział, cała sfera e-urzędu jako takiego. I tutaj staramy się, żeby te usługi, z których korzystają obywatele, były jak najlepiej zorganizowane, jak najlepiej przygotowane, jak najbardziej ergonomiczne. No i to też możemy powiedzieć o wielu sukcesach. Nie tylko sukcesów ministra cyfryzacji, bo to jest więcej. To jest przykład Ministerstwa Zdrowia, takich rozwiązań jak e-zwolnienia, jak e-recepta, która dzisiaj wchodzi, która jest, myślę, za chwilę, już dzisiaj ci wszyscy, którzy z niej korzystają, myślę, że to jest duże, bardzo duże ułatwienie dla wszystkich po kolei, dla pacjenta, dla lekarza, dla farmaceuty, dla całego systemu, dla kontroli tego systemu, bo pozwoli to nam uszczelnić także system obrotu lekami, więc tutaj cały szereg korzyści. A wirtualny, w cudzysłowie, urząd, czyli e-administracja, no to też jest głosowanie w cudzysłowie nogami przez obywateli, bo jak zaczynaliśmy w 2016 roku nasze rządy, to Polaków korzystających z administracji, a takim wskaźnikiem korzystania był i jest jeszcze profil zaufany, czyli ilość osób, które posiadają profil zaufany, bo to pozwala skorzystać z tych usług takich już najbardziej zaawansowanych. Było 400 tysięcy niespełna, w tej chwili mamy ponad 4,5 miliona. To jest w dalszym ciągu jeszcze dużo za mało, żebyśmy mogli powiedzieć też o tym, że ten proces jest... że ten proces już jest pełny. Dlatego, że zawsze w tym procesie potrzebne są dwie strony. Jest potrzebny ten, który oferuje usługi, i ten, który z nich korzysta. Czym więcej jest tych korzystających, tym większa presja na urzędy, żeby te usługi były po prostu lepsze.
Ale przyspieszamy, panie ministrze, bo z tego, co wiem, 2 miliony dołączyło w tym roku, tak. Prawda? To tempo niespotykane do tej pory.
Tak, i chcemy, żeby było więcej. To wszystko się ze sobą wiąże, bo to, że Polacy mogli składać wnioski o 500+ drogą elektroniczną, to pokazało, że można. To pokazało, że można i obywatelom, i urzędnikom także. No my tych usług mamy kolejny bardzo ważną rzecz, którą pracowaliśmy i która się bardzo dobrze nam rozwija i będzie w ogóle kluczowym elementem całego systemu administracji, to jest portal gov.pl. Ten portal gov.pl zaczęliśmy od tego, że zintegrowaliśmy wszystkie strony ministerstw, strony internetowe. Dzisiaj na tym portalu są wszystkie ministerstwa. Ten portal jest bardzo ergonomiczny, bardzo przejrzysty. No i cieszy się na tyle zainteresowaniem, że w październiku zajrzało na niego 6 milionów Polaków po kilka razy zresztą, bo tych odsłon unikalnych było ponad 18 milionów.
Czyli nawet sam fakt zgromadzenia tych wszystkich informacji w jednym punkcie...
Już powoduje, a jak zaczęliśmy tą integrację w kwietniu 2018 roku, to zaczynaliśmy z poziomu 240 tysięcy mniej więcej osób, które miesięcznie zaglądały na strony kilku wtedy ministerstw, więc to jest bardzo dużo. A mówię o tej stronie, o portalu gov.pl, dlatego że on będzie centralnym punktem dostępu do administracji, zarówno do tej warstwy informacyjnej, tej, która widzieliśmy zawsze, i co zresztą był zawsze duży problem, bo wchodzimy na stronę jednego ministerstwa, może nam się podobać, mogło się nam podobać lub nie, po czym wchodziliśmy na stronę drugiego ministerstwa i w ogóle całkowicie był inny układ. Znalezienie tych informacji zależało od wizji graficznej w poszczególnych urzędach, lepszej, gorszej. Tutaj mamy to ujednolicone, natomiast do niego i rozbudowujemy tam bardzo ważną część, która się nazywa Mój gov.pl. To jest takie konto, które ma każdy obywatel od razu, jeżeli sobie założy profil zaufany, i tam gromadzimy wszystkie informacje, które już dzisiaj z innych portali administracji możemy integrować. Tam jest między innymi wejście na internetowe konto pacjenta, tam są dane o naszych dokumentach, dane o naszych samochodach, za chwilę będą dane o naszych nieruchomościach, o wnioskach, o usługach, których korzystaliśmy. Chcemy chcemy, żeby to było takie centralne miejsce. Zmieniliśmy, jest bardzo poprawiona skrzynka tak zwana ePUAP-owa, czyli skrzynka do kontaktów z administracją. To już jest dużo bardziej ergonomiczne, zgodne z przyzwyczajeniami obywateli i to przynosi efekt, przynosi zainteresowanie, choć to też żeby było jasne. Jak mówimy o tych statystykach, to przeciętnie obywatele z urzędem tak kontaktują się raz albo dwa razy do roku i bardzo dobrze. I tych kontaktów nie musi być dużo. Ważne, żeby ta obsługa była jak najlepsza, najbardziej efektywna.
Dowód, panie ministrze, to także sprawa przełomowa.
Symboliczne, powiedział, dlatego że to jakbyśmy sobie porównali te dwa okresy naszych rządów i naszych poprzedników, to ten dowód z warstwą elektroniczną był takim symbolem nieudolności państwa. Dlatego, że została wymyślona koncepcja, której nie udało się przez 8 lat zrealizować. I nawet nasi poprzednicy się poddali całkowicie. Stwierdzili, że nie będą tego projektu robić. Postanowili, że oddamy pieniądze wydane już na ten projekt do kasy unijnej. My podjęliśmy taką decyzję. Ja, jak przyszedłem do ministerstwa, miałem raptem 11, jak zacząłem kierować ministerstwem, miałem raptem 11 miesięcy, żeby to wspólnie zresztą z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji zrobić. Zrobiliśmy to w ciągu 11 miesięcy. Wydaliśmy dowód z warstwą elektroniczną. Już 2 miliony Polaków ponad ma ten dokument. Liczymy, że ten proces oczywiście ma swoją dynamikę, bo wymieniamy dowody, ale teraz liczymy na to, że za chwilę z tej warstwy elektronicznej w tym dowodzie Polacy będą w większym stopniu korzystać. I to nie akurat w administracji, bo tutaj większość spraw jak trzeba to można załatwić online, ale przede wszystkim w biznesie, że ten dowód będzie wykorzystywany do różnego rodzaju czynności, które wykonujemy jako obywatele, jako klienci, na przykład meldując się w hotelu. Dzisiaj musimy wypełniać jakieś formularze. Jeżeli biznes na to zareaguje odpowiednio, to w hotelach mogły być czytniki, które będą sczytywały ten nasz dowód i będzie to wchodziło od razu do systemu hotelowego, więc już będziemy automatycznie zameldowani, nie będziemy musieli wypełniać tych wszystkich formularzy. To będzie dużym ułatwieniem, jak każdy, kto się meldował w hotelu i wie, że się bardzo spieszy, to zawsze jeszcze kolejka się robi, bo trzeba to wypełniać. Więc to też przyspieszy obsługę. To jest jeden z wielu przykładów zastosowań.
Panie ministrze, mówiliśmy o e-recepcie, e-pojazd, legitymacja studencka i szkolna i e-tożsamość.
Tak, bo to jest kolejna rzecz. Ja mówiłem o tym, że nie musimy wozić ze sobą dowodu rejestracyjnego, nie musimy wozić ze sobą OC, ale te dokumenty możemy mieć jednocześnie w smartfonie. Przygotowaliśmy aplikację, która się nazywa M-Obywatel, w której mamy M-Tożsamość, czyli odzwierciedlenie dowodu osobistego. Mamy te wszystkie dokumenty, o których ojciec redaktor wspomniał. Mamy tam dostęp do e-recepty także. I to znowu jest takie rozwiązanie, które w takiej postaci nie było używane praktycznie w żadnym innym państwie, dlatego że są poszczególne pojedyncze dokumenty w smartfonie. Na przykład wzorowaliśmy to rozwiązanie, patrzyliśmy na to rozwiązanie, oglądając sobie legitymację studencką w Norwegii. Mówiąc szczerze, podobnej koncepcji to zrobiliśmy, ale mi się to, jak to zobaczyłem, bardzo spodobało. Wiem, że to jest bardzo łatwe, ale w Norwegii jest tylko legitymacja studencka. W Stanach Zjednoczonych funkcjonuje bodajże prawo jazdy także w wersji elektronicznej, ale takiego rozwiązania, w którym mamy portfel z elektronicznymi dokumentami urzędowymi, nie ma nigdzie na taką skalę. Cieszy się to bardzo dużym powodzeniem wśród obywateli, jak na początek. Zresztą na początek były te funkcjonalności były niewielkie, były opory w wielu urzędach, czy można tego używać, czy nie można tego używać, czy to jest wystarczające do legitymowania osób. Pozmienialiśmy przepisy tam, gdzie trzeba było. Trochę żeśmy ponegocjowali na przykład z kolejami, żeby jednak można było używać M-tożsamości do weryfikowania tożsamości pasażerów. Szybko żeśmy doszli do porozumienia z Pocztą Polską i można przesyłki odbierać przy pomocy tej aplikacji. Liczymy na to, że w momencie, kiedy będzie możliwość posiadania prawa jazdy w tej aplikacji, to liczba tych użytkowników jeszcze nam się zwiększy, przyspieszy ten proces korzystania z tej aplikacji, ale dzisiaj tak jest nieźle, bo to jest blisko już 800 tysięcy pobrań tej aplikacji ze sklepów z aplikacjami. Około 500 000 osób, które już ją aktywowały. Tutaj bardzo duży ruch będzie w momencie, kiedy zaczną korzystać z tej możliwości studenci. Mamy pierwsze 3 uczelnie w Polsce, które zaczynają z tego korzystać, ale myślę, że w pierwszym kwartale przyszłego roku będzie tego jeszcze dużo więcej, dlatego że ten proces wydawania legitymacji studenckich przez uczelnie będzie mógł być automatyczny, połączony z ich systemami, także tutaj liczymy też na podobne zainteresowanie jest w przypadku szkół, bo w przypadku legitymacji szkolnych już około ponad 4000 szkół zgłosiło chęć wydawania legitymacji szkolnych w smartfonie, choć użyteczność tego rozwiązania w przypadku studentów będzie dużo wyższa, bo studenci częściej korzystają z różnego rodzaju ulg, zniżek, nie tylko na uczelni, ale także mają całe propozycje rozwiązań od pubów po kluby fitness, poprzez zniżki we wszelkie. Dzisiaj w Toruniu w jednym ze sklepów widziałem rabat dla studentów, że 15%, więc to też trzeba się jakoś wylegitymować. Więc jest, ten dokument będzie honorowany zapewne. A to jest o tyle ważne, że ja mam syna, który jest studentem, wiem, że on jest wszystkiego w stanie zapomnieć, ale nigdy smartfona.
Panie ministrze, zostańmy przy szkole. Ogólnopolska sieć edukacyjna, ambitny plan. Ponad 70% szkół zgłosiło się już do ogólnopolskiej sieci edukacyjnej. W ponad 8,5 tysiącach placówek gotowe są z kolei instalacje, które umożliwią im korzystanie z darmowego dostępu do szybkiego internetu.
Tak, to jest jeden z... Dla mnie to jest najważniejszy projekt w ogóle, który realizujemy w ministerstwie. Dlatego, że on ma bardzo taki głęboki wymiar, jak się na to spojrzy. Ja nie lubię używać takiego sformułowania, że to jest projekt cywilizacyjny, ale coś tam w tym jest, dlatego że znowu, takiego projektu nie ma zrealizowanego jeszcze w żadnym państwie Unii Europejskiej, w żadnym państwie w Europie, a na taką skalę będzie to projekt największy. Projekt, który zakłada rzeczywiście przyłączenie do światłowodu. W gruncie rzeczy, poza jakimiś drobnymi wyjątkami, będzie to wszędzie światłowód wszystkich szkół w Polsce i zapłacenie przez państwo za ten internet. To jest bardzo istotne. Chodziło nam o to, żeby nie było żadnej bariery związanej z sytuacją finansową gmin, z sytuacją finansową szkół niepublicznych, żeby wszystkie polskie dzieci, wszyscy polscy uczniowie mieli w szkole możliwość korzystania z internetu, ale może nawet bardziej niż uczniowie, żeby wszyscy nauczyciele mieli możliwość wykorzystywania internetu, tych zasobów, które są dostępne w sieci, w sposób nieograniczony, bez względu na to, gdzie się i w tej samej jakości, bez względu na to, czy to jest szkoła w mieście, czy to jest szkoła w bardzo małej miejscowości. I dlatego bardzo mocno przykładamy się do tego projektu. On jest bardzo skomplikowany także logistycznie, dlatego że jeżeli sobie już dzisiaj wiemy, że to będzie około 23 tysięcy szkół. Wiemy, dlatego że po pierwsze mieliśmy po drodze reformę, są cały czas przekształcenia organizacyjne, jeśli chodzi o szkoły w poszczególnych samorządach. Jest też taka sytuacja, że w niektórych samorządach ten internet szkołom już zapewniono, więc niekoniecznie jest potrzeba korzystania z oferty ogólnopolskiej sieci edukacyjnej, ale wiemy, że to będzie 23 tysiące mniej więcej szkół. W tej chwili mamy 9 tysięcy szkół z instalacjami. myślę, że do końca roku to może być blisko 10 tysięcy. To mówię o instalacjach, dlatego że mniej więcej w 6 tysiącach szkół, przepraszam, 5,5 tysiącach gdzieś szkół, ta usługa będzie do końca roku pełna. To znaczy będziemy mieli i instalację, i sygnał. Kłopot, jaki mieliśmy na początku, to taki, że przyjęliśmy taką logikę budowy tej sieci, że najpierw, bo współpracujemy tutaj w tej budowie z operatorami telekomunikacyjnymi, że najpierw operatorzy telekomunikacyjni zapewniają sygnał, a potem my jakby wchodzimy z całą resztą. No, okazało się, że operatorzy mają problem z dostarczeniem łączy. Gdyśmy się śmiałem ostatnio na komitecie sterującym, że gdybyśmy czekali na operatorów, to byśmy skończyli ten projekt w 2025 być może. Więc zmieniliśmy trochę logikę działania. Przyspieszyliśmy to opóźnienie, zniwelowaliśmy już w zasadzie to opóźnienie, które mieliśmy na początku roku w realizacji projektu właśnie z tego powodu. No i dzisiaj mogę powiedzieć, że o ile nic się nie wydarzy po drodze jakiegoś niespodziewanego, to w 2020 roku wszystkie szkoły, które będą chciały korzystać z tej oferty, będą taką możliwość miały.
Panie ministrze, Akademia Innowacyjnych Zastosowań tych Technologii Cyfrowych.
No to jest bardzo kolejny ambitny projekt, który wychodzi naprzeciw takiej potrzebie dostarczenia i zapewnienia jak najlepszej edukacji najbardziej zdolnym informatykom i najbardziej zdolnym studentom. To się wzięło z mojej dyskusji z szefem największej polskiej firmy informatycznej, czyli szefem ASECO, który w jakiejś luźnej dyskusji powiedział, że no, mamy, jego obserwacja jest taka, że mamy bardzo dużo, że mamy bardzo dużo dobrych menadżerów, którzy trafili do zachodnich korporacji, które w Polsce inwestują i to wszystko jest pięknie, ale oni potrzebują tak naprawdę tylko jednej umiejętności, przede wszystkim podstawowej, czyli umiejętności sprzedażowej. Natomiast my potrzebujemy kreatorów, potrzebujemy twórców, potrzebujemy menadżerów, którzy będą potrafili nie tylko budować nowoczesne rozwiązania, ale korzystać z różnych rozwiązań, je integrować. I ten projekt Akademii to jest projekt taki, żeby stworzyć specjalny tok pracy na kilku najlepszych rzeczywiście uczelniach informatycznych w Polsce dla najzdolniejszych studentów, studiów magisterskich przede wszystkim, docelowo także z możliwością otwarcia przewodu studiów doktoranckich, otwarcia przewodu doktorskiego, z uwzględnieniem dodatkowych środków na ten cel, z możliwością ściągania do tego projektu najlepszych wykładowców z najlepszych uczelni technicznych na świecie, ale nie tylko technicznych, bo tutaj mówimy o takim profilu przyszłego menadżera, przyszłego specjalisty, który wykracza poza tą czysto technologiczną umiejętność. To jest tutaj bardzo, jak mówimy na przykład o sztucznej inteligencji, a przede wszystkim to kierujemy do sztucznej inteligencji, to tutaj także zagadnienia związane z etyką, filozofią, zagadnienia związane z socjologią. Więc te wszystkie takie aspekty wydawałyby się dalekie od technologii, powinny być kształcone, powinny być wykorzystywane. Liczymy też na to, że to będzie taki ten elitarny, chcemy, żeby to było dosyć elitarne. Siłą rzeczy będzie trochę dosyć elitarne, bo to będzie dosyć kosztowne. Natomiast chcemy, żeby to też pociągnęło jakby całą resztę. To zresztą jest jakby zakończenie pewnego całego ciągu projektów, które realizujemy, jeśli chodzi o podnoszenie kompetencji informatycznych w Polsce, bo mamy bardzo duży i realizujemy bardzo duży program podnoszenia nauki programowania dla tych najmłodszych uczniów. Mieliśmy specjalny wielki projekt, który objął kilkadziesiąt tysięcy uczniów nauczania wczesnoszkolnego, jeśli chodzi o nauczanie programowania. Zresztą cały czas to podkreślamy i promujemy naukę programowania jako takie taką umiejętność absolutnie niezbędną do funkcjonowania w nowoczesnym świecie. I nie chodzi tutaj o to, żeby każdy był programistą, tylko żeby rozumiał, dlaczego akurat coś tam się porusza w tym smartfonie czy w tablecie. Drugi projekt z tym, który jest bardzo istotny i który też już się dzieje, to jest projekt Centrum Mistrzostwa Informatycznego, w ramach którego powstaje ponad 1000 kółek informatycznych, znowu dla tych uzdolnionych uczniów. Mamy projekt wspierania rozwoju talentów informatycznych, już na tym wyższym jeszcze poziomie, który zresztą składa się z dwóch ścieżek. Będziemy robić Mistrzostwa Polski w programowaniu zespołowym i Mistrzostwa Polski w zespołowym projektowaniu gier wideo. Tu też chodzi o to, żeby pobudzić i otworzyć też nowe ośrodki. Dlatego, że my mamy absolutnie bardzo zdolną młodzież. Wygrywamy, jesteśmy na trzecim miejscu, jeśli chodzi o rankingi Międzynarodowej Olimpiady Informatycznej. Tyle tylko, że to się cały czas dzieje w oparciu o mniej więcej 20-30 szkół średnich, gdzie mamy bardzo dobrych nauczycieli, czyli pasjonatów, którzy poświęcają swój czas, energię. Mają oczywiście dobry materiał, bo mają bardzo dobrych polskich uczniów. Natomiast chodzi o to, żeby to rozszerzyć, żeby tego było więcej i żeby to wszystko, ten cały proces, który zaczynamy od tej podstawy, od nauczania programowania dla wszystkich jak najszerzej, żeby wyłapywać te talenty, żeby je rozwijać, żeby oni się kształcić w Polsce, żeby jeszcze dodatkowo pracowali w Polsce. To też jest bardzo, bardzo istotne. No i żeby tak naprawdę budowali przyszłość naszej gospodarki.
Panie ministrze, zaprosimy naszych widzów i słuchaczy do telefonicznego współtworzenia naszego spotkania. Państwu przypomnę, że gościem Rozmów Niedokończonych jest pan minister Marek Zagórski, minister cyfryzacji. Numery telefonów do naszego studia: Polska Północna 56 657 0011, Polska Południowa 56 657 0012, telefonia komórkowa w naszej rodzinie 536 600 300 oraz 536 600 400, i dwa numery telefonów dla widzów i słuchaczy spoza granic ojczyzny: 56 657 0013 oraz 56 657 0014 kierunkowy z Europy, 048 z Ameryki i Kanady, 011 48. Panie ministrze, Katowice gospodarzem forum zarządzania internetem w 2020 roku, a zatem także wyzwanie dla Polski.
Wyzwanie, ale także zaszczyt, dlatego że Forum Zarządzania Internetem jest największą tego typu imprezą, można powiedzieć, na świecie. Forum odbywa się pod auspicjami i głównym organizatorem jest ONZ. I to jest miejsce, impreza w ogóle, porównywalne rangą z COP-em, czyli ze szczytami klimatycznymi. Coś, co się odbywa także co roku. Mieliśmy w Polsce niedawno, także w Katowicach, COP24. To jest troszeczkę mniejsza ilościowo impreza, ale bardzo ważna, jeśli chodzi o odbiór zewnętrzny, dlatego że te 5000 mniej więcej uczestników, tak było na tegorocznym IGF w Berlinie, to są osoby, które decydują o kształcie internetu, nie tylko o jego zarządzaniu, bo trzeba pamiętać, że internet jest siecią światową zarządzaną teraz przez organizację uwolnioną, nie jest pod nadzorem rządu amerykańskiego, ale z dużymi wpływami jeszcze firm amerykańskich, ale jest on już w domenie ogólnoświatowej. Natomiast to jest tak, że dyskusja o trendach, o kierunkach, o tym, co się będzie działo w sieci, o zjawiskach, które tam się pojawiają, zarówno tych pozytywnych, jak i tych negatywnych, bo musimy pamiętać, że tak całe nasze życie internet niesie ze sobą także zagrożenia. Czym więcej jesteśmy w internecie, tym więcej tych zagrożeń, co jest naturalne. I w związku z tym ta debata jest bardzo ważna, zwłaszcza w tym momencie, w którym jesteśmy, dlatego że istnieją takie tendencje do tego, żeby internet fragmentyzować. Są państwa, zwłaszcza państwa totalitarne, które chcą ten internet mieć pod swoją kontrolą, chcą go wyłączać. I to jest bardzo groźne. Nie dlatego, choć oczywiście też z tego powodu, nie dlatego, że to ogranicza wolność słowa, a internet jest tym obszarem wolności i chcemy, żeby takim pozostał. Natomiast to ma bardzo, może mieć bardzo zły wpływ na gospodarkę, dlatego że dzisiaj już obrót gospodarczy światowy opiera się w bardzo dużej mierze o sieć internet. Zablokowanie, wyłączenie, postawienie barier, no to jest bardzo duże zagrożenie dla funkcjonowania także całej gospodarki i musimy temu przeciwdziałać. Stąd hasło IGF-u, który będzie w Katowicach, to jest hasło Internet United. To jest bardzo symboliczne, w tym sensie symboliczne, że mówimy o tym, że internet powinien być zjednoczony właśnie na terenie całego świata, czyli nie powinniśmy go dzielić, ale także my chcemy o tym powiedzieć, że Internet United czy Internet Zjednoczony to jest internet zjednoczonych użytkowników, czyli wszystkich ludzi, którzy z niego korzystają. Także pokoleniowo, bo to było moją obserwacją w Berlinie w tym roku, to, że powiedzmy, internet ma 50 lat. Akurat w listopadzie minęła 50. rocznica, czy w październiku, uruchomienia przez 50-lecie pierwszej wymyślenia internetu. Więc to dużo więcej niż nam się wydaje. Dużo ta historia jest dłuższa. Ale na tym forum byli równolatkowie internetu, bym powiedział, czyli 50 plus mniej więcej. A internet to jest w dużej mierze duża rzesza użytkowników młodych. To oni będą decydować i będą żyć. Oni żyją w internecie. Oni się wychowali w świecie, w którym był internet. My pamiętamy te czasy, kiedy internetu nie było albo na pewno nie było go w Polsce. I pamiętamy, że da się żyć w ten sposób. No, dla młodych ludzi to jest niewyobrażalne i na pewno były bardzo trudne, więc naszą ambicją jest także oddanie im głosu w trakcie tego forum. Będziemy tutaj nad tym pracować. Zresztą taka idea przyświeca także panu prezydentowi, z którym na ten temat rozmawiałem, który też jest zainteresowany tym forum. Mam nadzieję, że będzie mocno włączony także w przygotowania. Na to bardzo liczę. No jak powiedziałem, to jest prestiż, to jest wyzwanie, także jak ojciec dyrektor powiedział, wyzwanie bardzo duże, organizacyjne dla nas, ale Katowice to jest dobre miejsce, przygotowane.
Sprawdzone już, jak mówiliśmy.
Powiem też tak, że Katowice czekały na taką imprezę, a zwłaszcza Spodek czekał na taką imprezę. Ja mówiłem zastępcy sekretarza generalnego ONZ, który odpowiada za IGF, za organizację, że lepszego miejsca to naprawdę nie można było znaleźć, dlatego że Spodek to jest bardzo, bardzo już jak był projektowany, był bardzo futurystycznym, nadal pozostał dosyć futurystycznym obiektem i idealnie pasuje do rozmowy na temat przyszłości, na temat nowoczesnych technologii, na temat internetu.
Bardzo proszę, i Telewizja Trwam, i Radio Maryja. Halo?
Halo, halo?
Tak, bardzo proszę, kogo witamy, skąd telefon?
Katarzyna z Poznania. Ja jestem lekarzem rodzinnym i właśnie odnośnie tych...
Pani Katarzyno, trochę głośniej poproszę, bo słabo słyszymy.
Tak, ja dzwonię z Poznania, jestem lekarzem rodzinnym i takie moje uwagi odnośnie cyfryzacji służby zdrowia, ponieważ jest niedobór zarówno specjalistów, jak i lekarzy rodzinnych, często chodzą na zastępstwa I w praktykach jest wiele tych systemów komputerowych. W jednym Camsoft, w drugim dr Erych, w trzecim Mediporta, w czwartym dr Widget. Przestawianie się z programu na program jest dla mnie na przykład ogromnie kłopotliwe, bo ja zamiast skupiać się na pacjencie, to skupiam się na niuansach programów komputerowych i tym, że muszę się przestawiać z programu na program. I to rodzi potem ryzyko błędów organizacyjnych, tak, że ja tutaj czegoś nie kliknę, czegoś nie zauważę. To właśnie pytania też do pana ministra służby zdrowia, pana Łukasza Szumowskiego, ale to ponieważ jest związane z cyfryzacją, ja mówię tylko o takich właśnie niedogodnościach. Druga rzecz, bardzo dużo specjalistów lekarzy rodzinnych jest w wieku starszym. Dla nich przestawienie się na takie szybkie przyspieszenie jest kłopotliwe. Proponowałam jakiś okres przejściowy, a część sobie po prostu z pewnymi rzeczami, gdzie trzeba kliknąć myszką, tam niektórzy są po udarach, jest no technicznie trudne. Następna rzecz, część pacjentów, którzy wykupują te recepty, korzystają z telefonów tych klawiszowych, nie są zinformatyzowani, nie mają załóżmy wnuczka, który jest biegły w obsługiwaniu się komputerem, żona zamykła, na przykład zmarła, są to osoby samotne, rachunki płaciły na poczcie. I no co z nimi będzie, bo mi taki pacjent przyszedł, leków nie wykupił, e-rachunku nie zapłacił, komórka mu się rozładowała i on jest po prostu w takiej sytuacji bezradny. Trzecia rzecz.
To już czwarta, pani Katarzyno, czwarta rzecz i ostatnia. Proszę
dobrze,
bardzo.
Dobrze, ja tylko o nowym takim uzależnieniu od internetu i demencji cyfrowej, bo to mówię postęp postępem, ale doradzam jakiś horacjański złoty środek, dlatego że my się borykamy z coraz większym problemem, bo dzieci siedzą tylko przed komputerem i no ta demencja cyfrowa to jest takie nowe uzależnienie i nowy problem związany z tą taką bardzo szybką cyfryzacją.
Bardzo gorąco dziękujemy pani Katarzyno za ten głos w naszej dzisiejszej dyskusji. Pozdrawiam panią i Poznań. Bóg zapłać z Panem Bogiem. Bardzo proszę, panie ministrze.
Pani doktor poruszyła bardzo wiele tematów. Może zacznę od systemów informatycznych służby zdrowia, bo to też jest przykład tego, jak intensywną pracę wykonujemy. Pracę nad systemami, które też były takim symbolem nieudanej informatyzacji państwa. Dlatego, że ta informatyzacja służby zdrowia postępowała, efektów nie było widać. Dzisiaj przyspieszamy z tym procesem rzeczywiście, a on jest niezbędny. Bo to, o czym pani doktor powiedziała, że tych systemów jest bardzo, bardzo wiele, no ich jest bardzo wiele także dlatego, że nie było systemu jednolitego. Dążymy do tego, żeby on był jak najbardziej jednolity. Gromadzimy te dane i dostęp do danych pacjenta, tak przede wszystkim chodzi o to, żeby dostęp do danych pacjenta był dla lekarzy, a także dla samych pacjentów niezależny od tego, w jakim oprogramowaniu działają, choć byłoby oczywiście idealnie, żeby to oprogramowanie we wszystkich placówkach służby zdrowia było w miarę jednolite. To będzie ta unifikacja, będzie następowała nawet jeżeli będą to różni dostawcy, bo na to nie mamy wpływu, bo są różni właściciele placówek służby zdrowia, oni mają dowolność zawierania umów, natomiast wszystkie te systemy muszą być interoperacyjne i muszą współdziałać z systemem centralnym służby zdrowia. Jeśli chodzi o, i to się dzieje, będzie to postępowało, to była nasza, to jest dla nas także zmartwienie chociażby w tej relacji zwolnienia recepty, bo tu jest system ZUS-u, tu jest system służby zdrowia, więc to też chodziło o to, żeby, i chodzi nam o to, żeby ten system pomagał lekarzom. I pomaga, bo takie robiliśmy podsumowanie pilotażu e-recept akurat w Siedlcach, w moim okręgu wyborczym i w przychodni, która jako pierwsza wystawiała recepty w Polsce. Po roku mniej więcej funkcjonowania tego pilotażu analizy wewnętrzne placówki pokazały, że dla lekarzy to jest oszczędność mniej więcej pół godziny dziennie, tylko z tego tytułu. Pół godziny dziennie to jest jedna, dwie wizyty dodatkowo. To jest tyle mniej biurokracji. Ale oczywiście też mamy świadomość tego, że są tacy lekarze, którzy są starsi, tak jak pani doktor mówiła, którzy mają obawy, jak to będzie funkcjonowało. Natomiast te doświadczenia, które mamy, zwłaszcza ze zwolnieniami, gdzie był rzeczywiście duży opór, lęk przed tym, jak to będzie funkcjonowało, no one pokazują, że dzisiaj masowo problemów nie ma, co nie oznacza, że jakieś poszczególne osoby, poszczególni lekarze takich kłopotów nie mają. I temu się na pewno Ministerstwo Zdrowia też przygląda. Natomiast co do zasady, 100% zwolnień jest dzisiaj w systemie. I nie ma większych kłopotów. Jeśli chodzi o recepty, także jeśli chodzi o pacjentów, to jak wystarczy podać PESEL idąc do, nie trzeba mieć telefonu, wystarczy podać PESEL w aptece i to też będzie ta recepta funkcjonowała, choć oczywiście lepiej mieć to wyświetlone, lepiej mieć podgląd, lepiej, najlepiej ściągnąć aplikację jeszcze M-Obywatel, bo wtedy to wszystko ładnie działa, ale też żeby nie było, żeby powiedzieć, że to jest dla wszystkich, to osoba, której najstarsza osoba, której wystawiono receptę i ona została zrealizowana, miała 111 lat. Więc to naprawdę nie jest takie straszne. Natomiast ta ostatnia rzecz, o której pani doktor powiedziała, czyli to uzależnienie od sieci, od internetu, od korzystania z internetu, to jest rzeczywiście ważny problem. My prowadzimy jako ministerstwo od jakiegoś czasu taką kampanię związaną z, zwłaszcza z tymi zjawiskami negatywnymi w sieci. To jest kampania pod tytułem Nie zagub dziecka w sieci. Chodzi o kampanię kierowaną do rodziców, do nauczycieli, do opiekunów, zwłaszcza do rodziców, którzy czasami nie mają, przede wszystkim nie mają wiedzy, co dzieci robią w sieci, nie mają pojęcia i także mają takie poczucie czasami, że nie są kompetentni w tym, co w tym obszarze. Staramy się w tej kampanii tłumaczyć, że musimy sobie zdawać sprawę, że nasze dzieci, młodzież, żyje w dwóch światach równocześnie. To, co mówiłem, że my się wychowaliśmy w świecie bez internetu, choć zdarza się, że i osoby dorosłe nie potrafią sobie już wyobrazić dnia bez śledzenia social mediów, własnych kont i tak dalej, ale osoby, które urodziły się w świecie, w którym był internet, dla tych osób to jest coś absolutnie naturalnego. W związku z tym żyją w świecie wirtualnym i w świecie fizycznym równocześnie. Musimy to zrozumieć, musimy to dostrzegać. Nie należy z tym walczyć i nie należy się tego bać. Kiedy inaugurowaliśmy tą kampanię, miałem takie wystąpienie, w którym nie mówiłem, mówiłem tylko i wyłącznie jednej rzeczy. O trosce. Że my jako rodzice, czym się kierujemy w stosunku do naszych dzieci? Kierujemy się troską. Troszczymy się od samego początku, od urodzenia. Boimy się, żeby się tam nic nie stało. Pilnujemy, żeby się nie przewróciło. Jak uczymy jeździć na rowerze, to pilnujemy, żeby nie przewróciło się i tak dalej. Ja też mówiłem, że jak dziecko idzie na imprezę pierwszą, następuje ten moment w życiu różnie, prawda? W którymś wieku to wszystkiego pilnujemy. Znaczy chcemy wiedzieć, gdzie idzie, z kim idzie, o której wróci, każemy, żeby miał telefon włączony, wszystkiego takiego pilnujemy. Jednocześnie jak przychodzi dziecko do domu, to dajemy mu tablet, dajemy mu smartfon, nawet w wieku, i to już jest niestety groźne, nawet w wieku 1-2 lat. Po to, żeby się czymś zajęło. A to jest dokładnie tak, jakbyśmy go puścili na imprezę. Samo. Bez żadnej opieki, bez troski. Musimy nauczyć się, że nasze dzieci właśnie funkcjonują w dwóch światach i to nie jest tak, że jak on jest zamknięty w pokoju w domu, to już jest całkowicie bezpieczny. No nie, jeżeli tam jest internet i on tam siedzi sam, to jest, mówię, tak, by poszedł na tą imprezę przysłowiową bez naszej kontroli. My w ogóle go nie kontrolujemy i co więcej, rodzice w ogóle nie mają pojęcia, ile czasu dzieci mają, taką wizję zupełnie niesprawdzoną, bo badaliśmy i dzieci, i rodziców, tych samych rodziców tych samych dzieci. Zdaniem rodziców nastolatki w Polsce spędzają co najwyżej 2 godziny dziennie w sieci, ale nastolatki mówią, że 4,5 godziny. Zdaniem rodziców no to są te dzieci bardzo grzeczne i o 22 idą spać. Są takie, które mówią absolutnie nie. Siedzimy w tej sieci dużo później. Więc to zjawisko rzeczywiście jest groźne, rzeczywiście może być niebezpieczne, ale ono wymaga przede wszystkim takiego samego podejścia, jakie mamy normalnie w stosunku do naszych dzieci. No, to jest oczywiście podejścia także nauczycieli, bo jeżeli chcemy, no bo można się uzależnić od wszystkiego. Znaczy to jakby można się uzależnić od hazardu, od alkoholu, od narkotyków, można się uzależnić od telewizji także. Jakby ktoś nie potrafi po prostu wyłączyć telewizora i cały czas z nim... To też jest rodzaj uzależnienia. Tak samo można się uzależnić od sieci, natomiast my się jako rodzice zajmujemy wychowaniem naszych dzieci. Musimy ten aspekt, to, że jest internet, uwzględnić w tym naszym wychowawczym działaniu, w tej trosce o nasze dzieci i wtedy będzie dużo łatwiej i naprawdę nie musimy się obawiać, że dzieci wiedzą od nas lepiej, jak tam w tym internecie, bo to zupełnie nie o to chodzi. Tam też rządzą emocje, chodzi o to, żebyśmy umieli z dziećmi o tym rozmawiać, żebyśmy rozmawiali o tym, co jest w internecie, żebyśmy nie traktowali, a w internecie to nieważne. W internecie to nieważne, rób tam sobie, co chcesz. Powiedz mi, co w szkole. W internecie jest to samo, w internecie też jest szkoła, też są rówieśnicy, więc to jest bardzo, bardzo ważny aspekt naszej roli jako dorosłych, jako dzieci, jako rodziców, jako nauczycieli.
Odbierzmy kolejny telefon, bardzo proszę. Telewizja Trwam i Radio Maryja. Halo? Proszę bardzo.
Dzień dobry, właściwie dobry wieczór.
Kogo witamy i skąd telefon?
Jerzy z Wyszkowa. Jestem nauczycielem, wicedyrektorem w szkole. I tak dwie rzeczy. Jedna rzecz tutaj mnie ucieszyła, że tutaj pan mówi, że do końca tego 2020 roku w ramach OSE wszystkie szkoły, które się zgłosiły, będą podłączone. Ja technicznie już jestem podłączony, natomiast co do sygnału w dalszym ciągu tutaj to wszystko jest w powijakach. Natomiast druga rzecz, o której chciałem powiedzieć, to co tutaj pan wspomniał o wynikach, osiągnięciach naszej młodzieży w konkursach informatycznych i tak dalej. No i tutaj wchodzimy do pewnego takiego zagadnienia związanego z tym, co też tutaj wspomniał pan minister, że jest kilka szkół, gdzie jest parę zapaleńców nauczycieli, którzy no, tutaj prowadzą swoją młodzież. Tak, i to jest rzecz prawda, że byłoby tych efektów, tych sukcesów i osiągnięć znacznie więcej, gdyby takich zapaleńców było więcej. Z tym, że proszę pani, proszę tutaj księdza, jeżeli jest sytuacja taka, że inżynier informatyk, który idzie do pierwszej lepszej firmy, zarabia na stracie znacznie większą stawkę niż nauczyciel z 20-letnim stażem pracy, to skąd i w jaki sposób ściągnąć nauczycieli, informatyków, inżynierów do pracy w szkole? Ja mam u siebie w szkole technika informatyka, w sumie z całkiem niezłymi efektami, natomiast no, problem jest zawsze z nauczycielami. I tutaj rzeczywiście, to gdyby nie było takich paru zapaleńców, to niestety nauczanie informatyki w szkołach, a już nie mówiąc o szkołach średnich, technicznych, po prostu byłoby na poziomie zerowym. A niestety głównym powodem tego, że jest brak nauczycieli, niestety są pensje takie, jak są. Wprawdzie to nie jest pytanie do pana tutaj obecnego ministra, tylko raczej do ministra oświaty, ale no, czy ewentualnie tutaj pan minister jakieś swoje zdanie na ten temat mógłby też wyrazić.
Bardzo dziękujemy panie dyrektorze. Pozdrawiamy gorąco Wyszków. Proszę bardzo panie ministrze.
Pierwsze chcę powiedzieć, że ten sygnał będzie. To jest kwestia, mam nadzieję, że w Wyszkowie, to też jest mój okręg wyborczy, więc bardzo zależy, żeby jak w każdej szkole, szczególnie w Wyszkowie, żeby ten sygnał był. Czekamy tam na, tak jak powiedziałem, na wynik pracy i zobowiązania operatora telekomunikacyjnego. Jak się okaże, i do tego też jesteśmy, że to się daje opóźnia, to będziemy zapewniali tymczasowy sygnał radiowy, to tak technicznie. Natomiast jeśli chodzi o tą kwestię nauczycieli informatyki, to po pierwsze chcę powiedzieć, że Nie tylko chodzi o to, żebyśmy mieli nauczycieli informatyki wyedukowanych, potrafiących korzystać z nowoczesnych technologii. W ogóle musimy myśleć szerzej. My potrzebujemy nauczycieli, którzy wszystkich przedmiotów, którzy potrafią wykorzystywać narzędzia informatyczne, narzędzia edukacyjne, nowoczesne narzędzia edukacyjne oparte na nowoczesnych technologiach w procesie nauczania. Zmieniają się młodzież. No, nowoczesne technologie zmieniły także ich percepcję. Inne są też ich potrzeby, jeśli chodzi o pozyskiwanie wiedzy, bo tą wiedzę można pozyskać szybko. Trochę zupełnie trzeba trochę zmienić, albo nawet wręcz zupełnie zmienić metody pracy dydaktycznej w szkole. I to wymaga stałego podnoszenia kompetencji nauczycieli. I robimy takie programy wspólnie z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Mamy taki program dla kilkudziesięciu tysięcy nauczycieli już realizowany. Natomiast jeśli chodzi o tych nauczycieli z wyższymi kompetencjami informatycznymi, to te programy, o których mówiłem, między innymi Centrum Mistrzostwa Informatycznego, także Program Wspierania i Rozwoju Talentów Informatycznych, one dają tym nauczycielom możliwość uzyskania w ramach tych projektów dodatkowego wynagrodzenia. Zwłaszcza ten Program Wspierania Rozwoju Talentów Informatycznych, program, który odpowiada minister cyfryzacji, który robimy z własnego budżetu, bez żadnych środków unijnych, to ten program przewiduje specjalne wsparcie dla tych kilkudziesięciu, być może 100-150 w pierwszej fazie tych nauczycieli, którzy prowadzą te najlepsze grupy. Ale oczywiście to jest, tutaj się zgadzam, jest problem z tym, żeby nauczyciele o kompetencjach informatycznych przychodzili do pracy w szkole, ale nie tylko w szkołach, bo ten sam problem dotyka wyższych uczelni, bo pracownik naukowy wyższej uczelni o kompetencjach takich, które pozwalają mu uczyć studentów, no jest na rynku pracy dzisiaj bardzo rozchwytywany. I będziemy na ten temat pewnie jeszcze z ministrem Piątkowskim wielokrotnie rozmawiali, także z ministrem nauki i szkolnictwa wyższego. To zresztą jest szerszy problem także administracji. No, już nie chcę mówić ile, że my też potrzebujemy informatyków w Ministerstwie Cyfryzacji, że my potrzebujemy ich najlepszych tak naprawdę, bo musimy tworzyć najlepsze systemy. A rynek dzisiaj jest taki, jak jest. No, nie jesteśmy w stanie tego wszystkiego nawet dogonić i chyba nie ma nawet sensu się ścigać, aczkolwiek te warunki rzeczywiście muszą być poprawiane. I zwłaszcza jeśli chodzi o te kompetencje wyższe, na wyższym poziomie, musimy to uwzględniać i także w odniesieniu do nauczycieli.
Proszono mnie, panie ministrze, rodzice dzieci, z którymi miałem możliwość spotkać się, porozmawiać jeszcze, mamy 4 minuty do zakończenia. Niech to będzie takie ostatnie pytanie na temat właśnie bezpieczeństwa w sieci. Z tego co wiem, Stowarzyszenie Twoja Sprawa zaprezentowało projekt przepisów mających skutecznie chronić dzieci przed pornografią. To ogromne zagrożenia. Zagrożeń jest wiele, jak mówiliśmy, dla dzieci, które mają możliwość zetknięcia się z siecią.
Znamy ten projekt, bo też przedstawiciele Ministerstwa Cyfryzacji pracowali przy tym projekcie. To jest jeden z obszarów bardzo, bardzo istotny i będziemy go z całą pewnością wspierać. Tutaj już nawet odbyliśmy jakąś dyskusję wstępną w ramach ministerstwa, jak ten proces technologicznie obsłużyć, bo chodzi nam o to, żeby te rozwiązania były skuteczne, jednocześnie żeby one nie uruchamiały jakichś zastrzeżeń czy wątpliwości dotyczących cenzury stosowanej przy okazji rozwiązania tego rzeczywistego problemu. Ale myślę, że dzisiaj, że po pierwsze w tej sprawie nie ma nikogo, kto by był przeciwko ograniczeniu dostępu do treści pornograficznych dla dzieci i dla młodzieży, bo to rzeczywiście wpływa, potrafi zrujnować psychikę i to jest jedno z większych zagrożeń, które mamy. Mamy specjalną grupę, którą roboczą przy ministerstwie, która jest powołana do tego, żeby analizować zjawiska niebezpieczne w sieci. Takim głównym motywem deklaracji, którą podpisało bardzo wiele środowisk, bardzo wiele także mediów, głównym motywem przewodnim tej deklaracji jest nie zarabiam i nie pozwalam zarabiać na cyberprzemocy. Dla nas kluczowe tutaj będą pierwsze rozwiązania legislacyjne, jeśli chodzi o pornografię, dostęp do pornografii, blokowanie dostępu do pornografii dla dzieci, ale także autoregulacje, bo tutaj trzeba powiedzieć, że nie tylko w odniesieniu do pornografii, ale także do wszelkiego rodzaju zjawisk patologicznych, takich jak patostreaming chociażby. Tutaj duże znaczenie ma postawa platform internetowych, mediów społecznościowych, takich, które umożliwiają dostęp do tego typu treści, ba, umożliwiają także zarobkowanie, choć same niekoniecznie wprost na tym zarabiają. Więc tutaj dużo pracy przed nami, ale jak ja jestem tutaj dobrej myśli, choć technologicznie to jest rzeczywiście pewien problem, żeby to było skuteczne, żeby nie wywoływało od razu, nie budowało od razu całej szarej strefy, która się przy takich okazjach realizuje, ale myślę, że znajdziemy rozwiązania w miarę skuteczne i mam też taką nadzieję, że nikt nie będzie w tej sprawie tutaj nam stawiał jakichś przeszkód. Choć zobaczymy. Różnie ostatnio bywa.
Panie ministrze, dziękuję za pierwszą część naszego dzisiejszego spotkania. Informatyzacja Polski. Poruszyliśmy bardzo wiele spraw. Zapraszam Państwa także na drugą część naszego spotkania w Radiu Maryja. Przypomnę Państwu, że gościem dzisiejszych rozmów niedokończonych jest pan minister Marek Zagórski, minister cyfryzacji. Bardzo gorąco dziękuję, panie ministrze. Dziękuję także widzom telewizji Trwam i słuchaczom Radia Maryja. Bóg zapłać. Thank you.